prosto w sieć. 1 lipca 2008. Niezależnie od tego, który rodzaj sieci wybierzesz, warto pamiętać o kilku złotych zasadach administratorów. Dzięki nim użytkowanie WLAN-u będzie przyjemnością, a nie naznaczoną niepokojem udręką. Przeczytaj to, nim rozpakujesz router i weźmiesz się za podłączanie przewodów. Pojutrze przychodzą panowie od internetu. Masz dwa komputery, więc poprosisz ich o założenie dwóch gniazdek. Jedno będzie dla ciebie, drugie pojawi się w pokoju dzieci. Słyszałeś o możliwości uruchomienia własnej sieci, ale boisz się, że to wyzwanie cię przerośnie. Na samą myśl o potrzebie poznania tych wszystkich ustawień, przewodów, instrukcji ciarki przebiegają ci po plecach, a nie powinny. To już nie ta epoka. Dziś uruchomienie domowego LAN-u jest równie proste, jak uzupełnienie płynu do spryskiwaczy w samochodzie dowolnej marki. Wystarczy wiedzieć, od czego zacząć. S126058 kabel czy Wi-Fi? Czytając nasz test routeru Wi-Fi na następnych stronach, z pewnością zauważysz pewną bardzo symptomatyczną cechę. Właściwie żaden nowoczesny sprzęt nie zmusza cię do natychmiastowego opowiedzenia się za którąkolwiek z technologii. Kiedy masz już w domu okno na świat w postaci modemu i kabla podłączonego przez dostawcę, możesz podzielić internet na różne sposoby. Albo za pomocą Ethernetu, albo z użyciem Wi-Fi. W routerach oprócz anten są bowiem cztery najczęściej gniazda do podpięcia przewodów. Możesz wykorzystać je wyłącznie do konfiguracji urządzenia, możesz też zaprzyjaźnić się z nimi na dłużej. Obie opcje są opłacalne. S126059 Ethernet kabel. Gniazdo karty przewodowej w Twoim komputerze ma charakterystyczny kształt. Jest sporą prostokątną dziurą, oznaczoną jako LAN lub Ethernet. Podłączenie do sieci ogranicza się zwykle do wpięcia do niego wtyczki i odczekania 30 sekund, aż system operacyjny uzyska adres IP. Jeśli operacja się nie udaje, co zdarza się niezwykle rzadko, potrzebne jest niekiedy delikatne popchnięcie Windows za pomocą polecenia ipconfig/renf. Możesz je wydać w wierszy polecenia albo w okienku uruchom. W zestawie z routerem zawsze dostajesz krótki, mniej więcej metrowej długości przewód. Możesz użyć go jako wzorca podczas zakupów. Pamiętaj tylko, że lepiej je robić w małych sklepach komputerowych niż w marketach elektronicznych, gdzie za metr kabla pośredniej jakości płaci się zwykle jak za zboże. Szybkość. Uruchomienie sieci przewodowej będzie najlepsze w sytuacji, gdy w Twojej okolicy znajduje się bardzo dużo silnych źródeł promieniowania. W tym WLAN-ów kable nie są wrażliwe na zakłócenia i pozwalają na osiągnięcie dużej szybkości kopiowania plików. Pod względem wydajności oraz stabilności nie dorówna im żaden, nawet najnowszy standard Wi-Fi. Dlatego komputer, za pomocą którego bardzo często kopiujesz filmy, serwer plików, notebook albo intensywnie wykorzystujesz peer-to-peer, powinien być podpięty do sieci właśnie przewodami. Długość kabla. Zanim wybierzesz się na zakupy, przygotuj kłębek włóczki najlepiej w kontrastowym kolorze i spróbuj za jej pomocą wyznaczyć drogę, którą będzie przebiegał przewód. Czasami dopiero w trakcie eksperymentów widać, że miejsce tuż obok futryny wcale nie jest optymalne, bo kabel trzeba będzie mocno wygiąć w okolicach włącznika światła. Kiedy oszacujesz już, którędy przebiegnie przewód, zmierz długość włóczki. Do uzyskanej liczby dodaj od 50 cm do 1 metra, mniej może sprawić, że w kluczowym momencie zabraknie ci 2 cm. Więcej spowoduje, że za komputerem będzie zalegał stos kabli. Postaraj się uwzględnić plany dotyczące przemeblowań, ale nie wybiegaj w przyszłość bardziej niż na 2 lata. Oczywiście nie ufaj swojej pamięci, wyznaczoną długość zapisz na kartce. Porządek. Może to trucie i moralizowanie, ale podczas przymiarki powinieneś koniecznie zadbać o porządek. Przewody muszą iść w rogach, w specjalnych listwach albo gdzieś pod bazerią. Pod żadnym pozorem nie puszczaj ich pod dywanem, tłumacząc się, że to tylko na chwilę. Prowizoryczne rozwiązania mają to do siebie, że gdy już są, nikomu nie chce się ich zmieniać, bo przecież działają. Tymczasem znamy takie wypadki, że potknięcie się o kabel ethernetowy powodowało upadek komputera, pół biedy, gdy był wyłączony. Jeśli jednak działał, awarię twardego dysku mieliśmy jak w banku, kabel skrosowany. Idąc do sklepu, nie nastawiaj się na zakup kabla skrosowanego. Potrzebujesz normalnego przewodu do domowej sieci LAN. Patrz też dwa słowa o kategoriach poniżej. Kabel skrosowany jest tylko wtedy, gdy łączysz ze sobą dwa komputery bez pośrednictwa routera. Wtedy albo jedno z urządzeń będzie służyć jako serwer DHCP, albo skonfigurujesz maszynę do wykorzystania statycznych adresów IP. Nie jest to najwygodniejsze rozwiązanie, nie polecamy go, nawet jeżeli masz w domu tylko dwa komputery, które zawsze stoją blisko siebie. Kategoria przewodów. Będąc w sklepie, prosi o przewody kategorii 5, E lub 6. Najpopularniejsze są 5, E. bo pozwalają na osiągnięcie gigabitowych przepustowości, a ich cena jest konkurencyjna. Staraj się unikać kabli CAT5, chyba że dostaniesz parę metrów odrzutu za darmo z firmy, jeśli zależy Ci na przyspieszeniu sieci w przyszłości. Poproś sprzedawcę o właściwe zagniecenie wtyczek. Owszem, możesz to zrobić sam za pomocą specjalnej zaciskarki, ale jej zakup trudno uznać za opłacalny, jeśli nie pracujesz jako administrator sieci. Wi-Fi sieć bezprzewodowa. Przewody gwarantują Ci stabilność i szybkość. Wi-Fi znowu umożliwia elastyczność, o której normalnie możesz tylko pomarzyć. Sieć bezprzewodowa jest idealnym towarzyszem notebooka, telefonu komórkowego, a nawet komputera stacjonarnego, w którym najważniejszy jest dostęp do internetu. Standardy. Na rynku jest kilka standardów funkcjonowania Wi-Fi. Oglądając pudełka ze sprzętem, z pewnością zauważysz oznaczenia 802.11b, 802.11g, 802.11n/draft, n. Standardy te symbolizują szybkość transmisji danych oraz kilka mniej istotnych z Twojego punktu widzenia aspektów działa sieci. Musisz zapamiętać, że ULI 802.11b doskonale sprawdza się w wypadku udostępniania internetu działającego z szybkością do 1 Mbps. Maksymalna przepustowość urządzeń 802.11b miała wynosić około 11 Mbps, jednak realna jest znacznie niższa i zwykle ogranicza się do 2,4,5 Mbps. 802.11b nie nadaje się do przesyłania dużych plików, chyba że masz naprawdę sporo czasu. Natomiast dzięki niskim transferom powoduje niewielkie zużycie mocy. Z tego standardu warto skorzystać, gdy musisz skonfigurować sieć do urządzeń zasilanych bateryjnie notebooki, komórki, w której bezpieczeństwo nie jest najważniejsze. ULI 802.11g /802.11g plus obecnie najczęściej spotykany standard, zwykle z zestawem dodatkowych usprawnień zwiększających przepustowość. G plus nadaje się do uruchomienia domowej sieci, do ograniczonego przesyłania plików i oglądania filmów. Choć nie poradzi sobie z multimediami HD, dobrej jakości router 802.11g /g plus można kupić już za 100 zł. Zwykle jest to pierwszy i ostatni wydatek, jaki należy ponieść, aby skonfigurować domową sieć. ULI MIMO. Takie oznaczenie na pudełku sugeruje, że w urządzeniu router, karta sieciowa, zastosowano chipset mogący wykorzystywać odbicia sygnału do transmisji danych. Technologia nie daje olbrzymiego przerostu szybkości przesyłania plików, ale jeśli już jest, to nie przeszkadza. Na nieszczęście użytkowników na rynku pojawiło się kilkanaście generacji chipsetów zgodnych z MIMO, nie zawsze ze sobą kompatybilnych. Kiedy kupujesz nowy sprzęt, zamiast MIMO staraj się szukać urządzeń zgodnych. Z. ULI 802.11n /draft n 2.0 /ul 802.11n to następca 802.11b i 802.11g, w którym wykorzystano osiągnięcia MIMO. Urządzenia zgodne z 802.11n umożliwiają osiągnięcie przepustowości zbliżonej do klasycznego Ethernetu 100 Mbps, choć wiele zależy od zaszumienia eteru. I mimo że moduły Wi-Fi zgodne z 802.11n coraz częściej pojawiają się w notebookach, należy na nie uważać. Polecamy je pod warunkiem, że będziesz wybierał sprzęt z oznaczeniem Draft N 2.0 lub nowszy. Tylko ten symbol gwarantuje zgodność z najnowszą wersją szkicu. Niestety, jedynie szkicu, bo publikację ostatecznej wersji standardu wyznaczono na koniec 2009 roku. Najlepiej też zrobisz, inwestując w urządzenia tego samego producenta, jeśli to możliwe. Choć zgodność z Draft N 2.0 gwarantuje wysoki poziom kompatybilności, nie zawsze można przewidzieć, jak będą ze sobą współpracować urządzenia różnych firm. Przy Draft N konieczne jest jeszcze jedno zastrzeżenie. Niektórzy producenci sprzedają routery i karty 802.11n, oznaczając je symbolem MIMO. W tym wypadku na tym samym pudełku obok siebie widnieją napisy 802.11n i MIMO. Możesz zaufać technologii MIMO. Bezpieczeństwo. Wybierając właściwy standard, decydujesz się jednocześnie na poziom bezpieczeństwa sieci. Urządzenia 802.11b niezwykle rzadko są kompatybilne z WPA i będą to raczej karty sieciowe niż routery. Z 802.11g i 802.11n sprawa wygląda inaczej. Tutaj obsługa WPA PSK, jak i WPA 2 PSK jest już standardem. To ważne, bo tylko WPA 2 gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa przesyłanych przez sieci informacji. Algorytm szyfrowania WPA, spotykany w starym sprzęcie, uznawany jest za przestarzały i nie powinien być stosowany dłużej niż dzień. Korzystanie z niego wydaje się uzasadnione tylko w wypadku telefonów komórkowych lub nieistotnych danych. Jeżeli chcesz się poczuć jeszcze bardziej bezpiecznie, ustaw długie hasło, składające się z 20 lub więcej przypadkowych znaków i zmieniaj je raz na kwartał. Naturalnie nie musisz go zapamiętywać. Zapisz je na klucz USB w pliku tekstowym, żebyś miał do niego łatwy dostęp. Nawet kiedy pendrive ci przepadnie, hasło będziesz mógł błyskawicznie zmienić. Łatwość konfiguracji. Praktycznie wszystkie dostępne na rynku urządzenia Wi-Fi mają polską instrukcję oraz umożliwiają uruchomienie kreatora z płyty CD, który poprowadzi cię krok po kroku przez zawiłości konfiguracji sieci. Niestety, tylko jeden producent Drytek zdecydował się na spolszczenie panelu sterowania routerem. O tym, jak ważna jest to cecha, dowiesz się, gdy postanowisz uruchomić dodatkowe zabezpieczenia albo kiedy sieć niespodziewanie przestanie działać. Oczywiście nie powinieneś martwić się na zapas. To już nie te czasy, gdy routery należało restartować co 3 dni, bo w przeciwnym wypadku sieć kompletnie zamierała. Stabilność. Sieci bezprzewodowe mają to do siebie, że nie zawsze działają tak, jak mógłbyś tego od nich oczekiwać. Po pierwsze, przy dużym zagęszczeniu urządzeń Wi-Fi 802.11b/g sprzęt Draft N2.0 raczej nie osiągnie maksimum wydajności, to raz. Dwa, że nawet najlepsze urządzenia Wi-Fi potrafią z czasem się zmęczyć i wymagają restartu. Po trzecie wreszcie, przepustowość sieci spada wraz z liczbą przeszkód znajdujących się na drodze sygnału. Nie chcemy cię straszyć, technologia IMO/Draft N2.0 przyspieszają transfery nawet w dużym, wielopoziomowym domu, a choćby i stareńki 802.11g. Świetnie sprawdzi się podczas udostępniania internetu. S.126060 podsumowanie. Zarówno połączenia przewodowe, jak i Wi-Fi mają swoje wady i zalety. Pierwsze sprawdzą się przy bardzo dużych obciążeniach, gdy konieczny jest wysoki poziom niezawodności. Zwykle łatwiej jest konfigurować. Wystarczy podłączyć wtyczkę i gotowe. Drugie natomiast umożliwią ci wędrowanie z komputerem po całym domu, bez konieczności ciągnięcia za sobą kilometrów kabla. Będziesz mógł zabrać ze sobą film, ulubioną muzykę i dokumenty wszędzie, nawet do łazienki. Uruchomienie Wi-Fi wymaga większego nakładu energii na początku. Trzeba skonfigurować nazwę punktu dostępowego, wybrać właściwy algorytm zabezpieczeń, ustawić hasło w routerze i stacjach roboczych, ale brak smyczy doskonale te niedobory rekompensuje.